Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal, Ryszard Wasilewski, pseudonim Mucha, Marian Ślimak, pseudonim Maniek. Grom, dzień dobry panom, czołem.
Witamy, cześć.
No muszę to powiedzieć, dla mnie i dla wielu innych spotkanie z wami to jest jakieś takie zawsze wow, jakby spotkać postaci z komiksów Marvela, wiecie, z supermocami, tylko wy naprawdę istniejecie. Znaczy nie znam chłopaka, który chociaż przez chwilę nie chciał być taki jak wy, chociaż często mamy o was takie wyobrażenia jak z amerykańskich filmów akcji. No ale tym większą mam przyjemność ze spotkania z wami, z przeczytania tej książki, bo to nie tylko kawał kapitalnej historii, kapitalnej niedostępnej wiedzy dla wielu z nas, ale też właśnie spotkanie z ludźmi, których się podziwia za to, co zrobiliście. Więc tu po pierwsze wielkie podziękowanie za to, jak służyliście i służycie ojczyźnie. Proszę, przyjmijcie.
Dziękujemy.
Dzięki.
No i teraz trochę dziegciu, bo przez waszą książkę nie mogłem spać. Do trzeciej. Czyta się to niesamowicie. No,
miło to słyszeć, dlatego też wchodząc tutaj do studia miałem takie poczucie, czy osoba, która z nami będzie rozmawiała, będzie miała tylko wiedzę, wiesz, taką z Wikipedii, czy dotknąłeś już tego mięsa, które się zaczyna tam gdzieś od 20-30 strony.
Nie, to już jestem dalej, jestem na 180 mniej więcej stronie, jeszcze mi trochę zostało do końca, bo tam prawie 300 jest stron, tak? Z tego
przynajmniej w PDF-ie. Jesteś tym czytelnikiem, który wie, co chcemy przekazać w naszej książce narodowi.
Tak jest. Tak mam nadzieję, zaraz się okaże podczas tej rozmowy. No i powiem wam, że ja znałem tę historię powstania Gromu, ale jak sobie jeszcze raz odświeżyłem z waszej książki Lider w stylu Grom, to do tej pory zachodzę w głowę. Jak do tego doszło? Nie wiem, że to się wydarzyło w Polsce, że powstał Grom. No to by teraz było, tak sobie myślę, trudno, a co dopiero, gdy się wspomina początek lat 90. W kraju kolesiostwa wygrał profesjonalizm. W kraju nic się nie da, wygrało marzenie. W kraju biurokracji wygrał rozsądek. Odpowiedź, którą ja sobie udzieliłem na to pytanie, brzmi: generał Petelicki, a teraz proszę ją rozwincie.
Tak, oczywiście, na pewno nie wydarzyłoby się to bez pana generała i osób, które mu pomagały, czyli generał Czempiński, minister Kozłowski, ale myślę, że kluczowa osoba to jednak generał, jego determinacja, jego cechy, które spowodowały to, że jednostka powstała i od razu, że tak powiem, zaczęła współpracować, można powiedzieć, z najlepszymi. Z tymi wszystkimi, z którymi każda większość jednostek w Europie chciałoby współpracować, a nigdy najprawdopodobniej nie będzie miało takiej możliwości, czyli SIS, SBS i amerykańskie siły specjalnie, głównie Delta Force, no oczywiście SEALE, Zielone Berety. Natomiast no, podkreślę, kluczowa rola była tutaj właśnie pana generała, jego cech przywódczych, determinacji i skupienia się na tym, że jest w stanie to zrobić, no i oczywiście wiemy, że to się udało.
Mhm. W tej książce wynotowałem sobie takie zdanie, które odnosi się do pana generała. Bycie dowódcą nie zawsze oznacza bycie liderem i przywódcą. To też a propos następców pana generała chyba.
Tak, bo myśmy też zawsze takie mieli zdanie, że jednostka miała bardzo dużo dowódców, natomiast przywódców miała chyba niewielu.
Mhm. A w współczesnej Polsce próbujecie teraz przekazać, jak powinien wyglądać ten przywódca, ten lider na wzór Gromu. Myślicie, że jest teraz z tym lepiej, jak patrzycie na firmy, z którymi współpracujecie, na ludzi, z którymi rozmawiacie, że to idzie właśnie w tym kierunku, że będzie lepiej, będzie tak, jak powinno być?
No tak, ludzie wyciągają wnioski. Miejmy nadzieję, że uczą się. Zresztą o tym piszemy w książce i skupiamy się tam na takiej instytucji, która nazywa się Lessons Learned. To jest amerykański taki system wyciągania wniosków. To przeżyliśmy sami i wdrażaliśmy te wnioski w naszym działaniu i w naszym życiu podczas misji. I myślę, że pomału dochodzi do tego, że zaczynają się, ludzie uczą się, wyciągają wnioski i to się dzieje w tej chwili chyba naprawdę.
Mhm. W książce można przeczytać, jakie metody i zasady sił specjalnych sprawdzić mogą się w biznesie, ale jak sobie pomyślałem o rekrutacji pracowników, to mam nadzieję, że w biznesie zostaniemy przy liście motywacyjnym i CV i nie trzeba będzie przechodzić takiego procesu kwalifikacyjnego jak do Gromu 40 km po górach na wycieńczenie.
Wiesz, ja mam taką podpowiedź do wszystkich tych, którzy kogoś chcą do pracy do siebie, bo oczywiście najbardziej to nas interesują te kwalifikacje takie twarde, że ktoś zna się na danej pracy, że potrafi się
przemieszczać w tym danym biznesie, w którym jest. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że ten ktoś jest często tą osobą, z którą więcej spędzamy czasu niż z własną, nie wiem, żoną, dzieckiem, z własnymi rodzicami. I zacznijmy patrzeć też na pracownika, na kogoś takiego, z którym będziemy musieli sporą część naszego bycia, życia spędzać, a często rozmawiając z menadżerami, często spotykając ludzi z korporacji, mamy tak, że mają ból brzucha, bo idą do pracy, bo spotkają tam kogoś, z kim nie lubią przebywać. I to było takie lekarstwo i coś, co było dla mnie fenomenalne w jednostce w Grom, bo myśmy się po prostu wewnętrznie lubili. I to jest też napisanie tej książki, to jest mnóstwo godzin, z którymi żeśmy ze sobą spędzili w biurze tutaj Ryśka i żeśmy się fajnie bawili pracą, no bo napisanie książki jest pracą, tyle z mojej strony.
No może ja w uzupełnieniu dodam, że oczywiście kompetencje to jest bardzo ważna rzecz, natomiast myślę, że nie zwracamy czasami uwagi w firmach na to, że oprócz tego, że człowiek musi mieć kompetencje na danym stanowisku, to jeszcze musi współpracować z wieloma ludźmi i ci ludzie po prostu muszą, im bardziej go lubią, tolerują i im bardziej lepsze więzi nawiążą między sobą, to tym praca będzie lepsza, nie będzie torturą, będzie każdy chodził z przyjemnością do pracy i efekty tej pracy jako zespołu na pewno będą o wiele lepsze.
Praca dla każdego z nas to pasja, tak? To była pasja. Ja w jednostce przesłużyłem prawie 9 lat, trochę więcej i nie przypominam sobie dnia, żebym nie szedł z przyjemnością do pracy.
A to jest trudna robota, przecież jedna z najtrudniejszych na świecie, to co wykonywaliście.
No tak, to sprawdza się chyba takie powiedzenie, że jeżeli ktoś kocha swoją pracę, to nie przepracuje w swoim życiu nawet jednego dnia. No i to chyba jest dużo, dużo z tym prawdy.
Mm-hmm. No ja zauważyłem, że podczas tego procesu rekrutacyjnego do Gromu była zwracana też uwaga i dla części generalicji to było jakoś nie do pomyślenia, jak to opisywaliście, tak to jest w tej książce, że zwracano uwagę na to nie tylko jakie kto ma kompetencje, tylko jakim jest też człowiekiem.
No tak, to jest bardzo ważne, bo w pracy, w takiej jednostce i w takim miejscu bardzo często powierzamy swoje życie tej drugiej osobie i musimy być pewni tego, że ta osoba, że tak powiem, sprawdzi się i musimy jej ufać, musimy jej wierzyć i musimy wiedzieć, że i ma kompetencje oraz jest takim człowiekiem, któremu można w 100% zaufać.
Słuchajcie, RMF24, ze mną wciąż byli żołnierze Gromu i autorzy książki Lider w stylu Grom, panowie Nawal, Mucha, Maniek. W książce fajnie jest pokazane, jak krok po kroku można rozwiązywać różne problemy w życiu zawodowym, prywatnym też. No i skoro te metody działały na poziomie życia i śmierci, bo tak wygląda robota w Gromie, to i u nas w firmach, w rodzinach powinno się to sprawdzić, gdyż no, tyle nie ryzykujemy.
No tak, to właśnie wracamy tutaj do naszych operacji, do naszych misji. Przeprowadziliśmy prawie 200 operacji specjalnych, akcji bezpośrednich w Iraku do 2004 roku. I tam właśnie opieraliśmy swoje działanie na planowaniu, bo to, co widzimy na filmach, czy czytamy w książkach na temat operacji specjalnych czy akcji bezpośrednich, to widzimy tylko tę wisienkę na torcie, tak? Nie widzimy całej tej roboty, która jest robiona przez planistów. Praktycznie takie planowanie może trwać 3 dni, 4 dni, miesiące, a ta robota, która jest robiona w terenie, to jest po prostu kwintesencja tego całego procesu. I chcieliśmy też pokazać, że ten model planowania można zaadoptować bardzo dobrze i z sukcesem i naszych innych dziedzin, w których funkcjonujemy, chociażby w biznesie, tak.
Mm-hmm. A tam wyczytałem też bardzo ciekawą sprawę o tym krytycznym myśleniu, że to krytyczne myślenie nie jest przeciwko komuś, tylko dla dobra nas wszystkich, żebyśmy się właśnie tego krytycznego myślenia nauczyli. Myślę, że to się wielu z nas przyda, ale tu już odsyłam do książki. Czy chcielibyście coś jeszcze dopisać do tej książki? Chcielibyście stworzyć jakąś kolejną jej część, odsłonę? Coś się nie znalazło, a żałujecie?
To może ja się wypowiem na ten temat, bo moja kariera, jak to powiedzieć, pisarza, autora książek jest tutaj najdłuższa, no bo moi koledzy zaprosili mnie do tego projektu i na samym, i to jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy o tym, i na samym początku przestrzegałem ich, mówiąc, że lepsze jest wrogiem dobrego, że nie ma takiej możliwości, że kończąc tą książkę, że będziemy wszyscy z niej zadowoleni, bo nawet teraz czytając ją, jeszcze każdy z nas jakieś zdanie by chciał dopisać albo coś jeszcze w niej poprawić, a więc tego na pewno jest dosyć sporo, a musisz popatrzeć na to, że nas jest trzech autorów, a więc każdy z nas miał prawo wtrącić zdanie, przeredagować to, co już zostało napisane przez kogoś innego, a więc ta praca była fascynująca. Ja się bawiłem tym, cieszyłem każdą chwilą z Pezonem nad tą książką, ale trzeba było też dać w pewnym momencie sobie umiar i powiedzieć koniec, kropka, idziemy z tym do druku.
A to dobra, jak nie książka, to może film. Operacja Samum mi się przypomina, genialny film. Może z tej książki, jak ja przeczytałem te 180 stron, kurczę, ile tam jest scenariuszy na film.
No myślę, że 3/4 operacji nadawałoby się na scenariusz. Natomiast no oczywiście, że każdy z nas pewnie po przeczytaniu teraz jeszcze raz już tej wersji takiej, którą otrzymuje czytelnik, ma swoje jakieś tam dodatkowe rzeczy, które by dopisał, które by może zmienił albo dodał coś i uzupełnił. Natomiast no oczywiście wiadomo, że kiedyś tutaj Paweł nas, że tak powiem, ostrzegał, żebyśmy takich rzeczy nie robili, bo po prostu nie skończymy tej książki, dlatego trzeba było wyznaczyć sobie pewne terminy i zakończyć pracę i
okay.
Mamy produkt gotowy do
no, a ty nie śpisz.
A ja nie śpię, tak. Będę po nocach filmy oglądał, jeżeli powstaną, może na Netflixie coś wydadzą w końcu, bo to jest kapitalny materiał. Żebyś nie zdradzać jeszcze tej całej książki, to chciałbym tylko zapytać was o jedną kwestię. Jaką zasadę zgromu od teraz, od zaraz wdrożylibyście w każdym biznesie albo polecilibyście w życiu prywatnym każdemu z nas?
No, według mnie to właśnie to, co powiedziałeś, to krytyczne myślenie, to jest klucz tutaj do, wydaje mi się, do sukcesu i to jak najbardziej trzeba wdrożyć od zaraz, praktycznie w każdej dziedzinie życia.
No niestety bardzo często spotykamy się w życiu z takim podejściem, że no i nasi czasami przełożeni różnego rodzaju w wojsku i w biznesie także, najczęściej oczekują tego, że jeżeli ktoś przychodzi i rozmawia o jakimś problemie, to najczęściej na tej zasadzie, że chwali decyzję szefa, a niestety no, to nie na tym polega. Najlepsze efekty otrzymuje się wtedy, kiedy potrafimy spojrzeć na to z różnych stron, zaproponować różne rozwiązania i przy zespołowym wysiłku, oceniając różne warianty, różne sposoby, możemy tylko w ten sposób, dyskutując, ścierając się poglądami, możemy wypracować najlepsze rozwiązanie.
No ja tutaj dodam do siebie, że idealnym, niestety smutnym przykładem jest to, co się dzieje podczas wojny na Ukrainie. Nie było żadnego krytycznego myślenia po stronie rosyjskiej i gdyby to krytyczne myślenie wystąpiłoby tam w sztabie genialnym gdzieś u Putina, to oni nigdy nie zaatakowaliby Ukrainy. Nie, że oni by ją zaatakowali inaczej. Oni po prostu do tej wojny by nie doprowadzili.
Mhm. I o Ukrainę chciałbym jeszcze was zapytać, jak widzą to żołnierze Gromu. Na jakim jest według was etapie?
Tutaj pewnie ciężko to określić. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę jeżeli popatrzymy z punktu widzenia strategii, no to można powiedzieć, że w momencie, kiedy Putin wycofał się spod Kijowa, przegrał wojnę, ponieważ nie osiągnął swojego strategicznego celu, czyli nie zaatakował centrum of gravity, czyli środek ciężkości, czyli stolicę, poniósł klęskę i musiał się wycofać. Czyli możemy powiedzieć, że nie osiągnął strategicznego celu. Natomiast pewnie sztaby Putina zmieniają cały czas te cele i to jest też ich duży problem. Myślę, że no oni w tej chwili utkną w jakimś tam takim martwym punkcie i wszystko będzie tak naprawdę zależało od tego, jak Zachód jest w stanie wesprzeć Ukrainę, bo Ukraina, że tak powiem, pokazała, zawalczyła o swoje i pokazała, że jest w stanie spokojnie tę wojnę wygrać, tylko potrzebuje, że tak powiem, środków.
No, szef Pentagonu Lloyd Austin ocenił, że ukraińska armia ma wystarczające zdolności, by w pełni odbić Chersoń oraz terytoria na zachodnim brzegu Dniepru. Może to wkrótce nastąpić?
Myślę, że tak, że mają takie zdolności, tym bardziej, że są wspierani przez Zachód. Budują swoje możliwości, budują zdolności operacyjne, tej chwili, jak tu kolega powiedział, Armia Federacji Rosyjskiej zajmie jakiś obszar, w którym się mocno ufortyfikuje i będzie dążyć do utrzymania jak największej połaci tego terenu i okopania się tak na swoich rubieżach, doczekania do wiosny. Tu jest szansa dla Ukraińców, bo z pomocą tutaj Zachodu i z pomocą, powiedzmy, jeszcze swoich, budując swoje możliwości i zdolności, są w stanie jeszcze dużo terenu po prostu odebrać Armii Federacji Rosyjskiej.
Myślę, że w przypadku tej wojskowej strony walki pomiędzy armiami, nie atakowania celów cywilnych przez stronę rosyjską, to w tej chwili mamy taką sytuację, że to inicjatywę przyjęli Ukraińcy i to oni narzucają. Oni przyjęli inicjatywę, narzucają sposób prowadzenia tej wojny. Armia rosyjska jest w odwrocie i tak naprawdę reaguje na to, jak zachowuje się armia rosyjska.
Ja tu jeszcze dodam dwa takie...
Przepraszam, jak zachowuje się armia ukraińska.
Tak. Ja też chciałbym dodać tutaj jeszcze dwa takie ważne elementy i dwa czynniki. Przede wszystkim morale i wola walki. Tego Armii Federacji Rosyjskiej brakuje. Oni tego nie mają. Ukraińcy mają wysokie morale, zresztą o morale i o ważności tego czynnika ludzkiego piszemy w naszej książce, i mają wolę walki. I te dwa czynniki tak naprawdę determinują ich siłę i możliwości.
Właśnie, jak słucham osób, które walczyły na przykład w Mariupolu i teraz zostały uwolnione podczas wymiany, to oni, gdyby nie ten rozkaz generalnego, naczelnego dowódcy, no to oni by walczyli do końca, bo oni nie chcieli iść w niewolę, tylko walczyć za swój kraj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Rewelacją było z wami rozmawiać, poznać was. No i ja wracam do książki. Paweł Mateńczyk, pseudonim Nawal, Ryszard Wasilewski, pseudonim Mucha, Marian Ślimak, pseudonim Maniek, byli z nami w RMF24. Bardzo wam dziękuję.
Przyjemnej lektury.